Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, a gotowość meldują Patryk Srakowski przy konsolecie, który także zadzwoni do gości, odbierze od słuchaczy telefony, za co mu dziękuję, i Janusz Wilczyński przy mikrofonie. Wtorek, 10 grudnia, 510-37-36 to jest telefon do studia, do Patryka konkretnie, i 510-37-32 to jest czujny, czynny całą dobę. Można dzwonić także w trakcie audycji. Jeszcze mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zaczniemy od przygód tych, którzy jeżdżą w rejonie jeszcze przebudowywanym ulic Rybackiej, Dworcowej. Czekamy, kiedy to wszystko zostanie oddane do użytku na przełomie roku 2024-2025. A jak jest na razie?
Cześć Paweł, zazwyczaj słucham waszych komunikatów, ale tutaj w tej chwili kumulacja jest taka, że chyba warto zwrócić uwagę. Zjeżdżając od ulicy Rybackiej, tam gdzie mieści się Książnica, Rektorat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, wjeżdżamy w skrzyżowanie, które jest objęte wiecznymi robotami, przy ulicy Dworcowej. I nie ma możliwości skręcenia w lewo w kierunku Odry, nie ma możliwości przejechania prosto w kierunku dworca PKS, nie ma możliwości skręcenia w górę, aby Dworcową dostać się do bramy portowej, nie ma możliwości nawrotu, ponieważ jest ulica jednokierunkowa i zamknięta, więc tak naprawdę który mądrala poustawiał tam znaki, że wpuszczają ruch z góry od ulicy Rybackiej, a nie wypuszczają nigdzie dalej? Dziękuję.
Dzień dobry, z tej strony Ania z Szczecina. Mieszkam w okolicach Wyszyńskiego i chciałabym was prosić o jakąś informację też na antenie, ewentualnie wsparcie w kwestii właśnie organizacji ruchu na ulicy Dworcowej w związku z prowadzonymi robotami drogowymi. Mianowicie systematycznie jest tam zmieniana organizacja ruchu, ale nie idzie za tym oznaczenie znakami. Znaki pozostają stare, co sprawia, że kierowcy totalnie są zdezorientowani. Mieszkam tam i codziennie zjeżdżam w dół pod Górną i próbuję wydostać się w okolicy ronda koło dworca. I właśnie przed chwilą sobie wyjeżdżałam. Oczywiście Dworcowa jest zamknięta. I tak naprawdę zmuszona byłam przed chwilą wjechać w ulicę Podkrąt, gdzie był znak zakaz wjazdu. Ponieważ to była jedyna możliwa opcja wyjazdu z mojego podwórka. Bo ktoś zapomniał zmienić znaków informujących kierowcy, jak ma po prostu jechać. A tak naprawdę to usunąć ten znak zakazu, bo to jest jedyna droga. Będę wdzięczna za interwencję. To nie jest pierwsza już sytuacja. Wiele razy byłam świadkiem, kiedy po prostu kierowcy, którzy tamtędy nie jeżdżą na co dzień, no po prostu wpadają w jakąś panikę i totalną dezinformację, tak? Stają w miejscu i po prostu nie wiedzą, gdzie mają jechać. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. W sumie pozdrawiam firmę, która te roboty prowadzi.
Pozdrawiamy również panią. No i będzie nasza interwencja. Te telefony zarejestrowaliśmy wczoraj. Tam sytuacja jest dynamiczna, bo prace trwają, ale to nie usprawiedliwia tych, którzy organizują ten ruch. Czyli tu jakieś barierki otworzą, tam zamkną, a do tego znaki nie współgrają z tym, co tam tworzą budowlańcy. Skierujemy pytania i uwagi tuż po audycji do spółki Tramwaje Szczecińskie, która prowadzi inwestorski nadzór nad tą inwestycją w rejonie Dworcowej i Kolumba, tak żeby już takich przygód nasi słuchacze nie mieli. Jakby co, to proszę dzwonić, jak jest dzisiaj, czy bez zmian, czy nie. A jeżeli zmian nie ma, no to mam nadzieję, że jutro po naszej interwencji już będzie państwu jeździło się o wiele lepiej. Apelujemy w każdym razie o ostrożność. Ostrożność, więcej odblasków, ale światło na stałe potrzebne jest za to na ulicy Lubczyńskiej.
Dzień dobry, witam. Z tej strony mieszkanka Pucic i chciałabym się odnieść do tego remontu na ulicy Lubczyńskiej. Skoro ten remont ma się przedłużyć, to niech tam teraz postawią lampy na objeździe, żeby było widać tych wszystkich ludzi, którzy idą. Po prostu jest ciemno, ich nie widać, oni idą w czarnych ubraniach, nawet jak mają odblaski, to ciężko jest ich czasami zobaczyć. Jest tam straszny ruch z samego rana przez to, że ta jedna droga jest zamknięta i przydałoby się tam chodniki, nowa ulica, wszystko po prostu jest do remontu. Skoro już ma ten remont się przedłużyć, to niech już zrobią nowy asfalt, może chodniki, lampy, żeby to wszystko było widoczne. No bo tak to nie może być, że oni zrobią mostek, a reszta po prostu zostanie rozwalona tak, jak jest. Dziękuję.
Oj, przydałby się taki większy remont, ale pieniędzy na to nie ma. Niemniej jednak przekażemy pani sugestie. No i apelujemy do kierowców o ostrożność. Noga z gazu, bo naprawdę w tej nieciekawej obecnie przejrzystości powietrza można pieszego nie zauważyć i tragedia gotowa. 10 minut po godzinie 12. Dzisiaj będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie na kolei, bo za naszą wschodnią granicą trwa przecież wojna. W Polsce dochodziło do przypadków sabotażu ze strony agentów Rosji, na przykład do podpaleń, co potwierdziły polskie służby. Zasadnym jest więc pytanie o procedury bezpieczeństwa na kolei. Pytanie, czy przewozy pasażerskie i towarowe są dobrze zabezpieczone przed ewentualnymi atakami, a kolej ma dla nas coraz atrakcyjniejsze oferty. I tak od niedzieli już będziemy poniżej 2 godzin jechali z Poznania do Szczecina i ze Szczecina do Poznania. Brzmi atrakcyjnie, jak z bezpieczeństwem na kolei. O tym już będziemy rozmawiać dosłownie za chwilę. Potem przeniesiemy się w rejon dawnego folwarku Alt-Buchholz. To jest na granicy Warszawa i Osowa, no i tych północnych dzielnic Szczecina. Tam Uniwersytet Szczeciński lata temu dostał od Skarbu Państwa działkę. Też bym chciał być Uniwersytetem Szczecińskim i dostawać działkę. No i ta działka miała być wydana, zużyta, spożytkowana na cele dydaktyczne czy naukowe, a tu się okazuje, że teren został przekształcony w taki, na którym może być prowadzona zabudowa mieszkaniowa. No jest to łakomy kąsek dla deweloperów. Tymczasem Alt-Buchholz to jest użytek ekologiczny. Ma tam powstać rezerwat. Jak to się ma właśnie plan posadowienia tam jakichkolwiek osiedli, domków, nawet jedno- czy dwupiętrowych, to się okaże podczas rozmowy, do tego, że właśnie ma tam być rezerwat. O tym rozmowa około 12.20. Potem po 12.30 porozmawiamy o cenach masła, bo masło staje się walutą teraz i można powiedzieć takim odnośnikiem do cen wszystkiego. Kostka masła za około 10 zł. Dlaczego tak jest? Kto jest temu winien? Kto jest za to odpowiedzialny? Rozmowa około 12.30. A potem będzie o dofinansowaniu żłobków albo niedofinansowaniu żłobków na przykładzie gminy Goleniów. Bo nasz słuchacz, pan Mateusz, zapytał, dlaczego radni z klubu Koalicja dla Gminy, tak przynajmniej nas informuje, nie zgodzili się na propozycję burmistrza Goleniowa Krzysztofa Sypienia dofinansowania żłobków. I naszymi gośćmi będą słuchacz właśnie i przewodniczący tego klubu Koalicja dla Gminy, Tomasz Banach. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz już będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie na kolei. Przy naszym telefonie pan Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj TVN24 wyemitowała taki poruszający reportaż dotyczący bezpieczeństwa, a właściwie chciałoby się, panie prezesie, powiedzieć niebezpieczeństwa na kolei. Czy polska kolej ma systemy bezpieczeństwa, zarówno ruchu, jak i systemy dotyczące bezpieczeństwa pasażerów, czy też towarów na poziomie XXI wieku?
Znaczy, ważne, żebyśmy nie straszyli pasażerów, bo na pytanie, które też wczoraj padało przez wszystkie osoby, odpowiadały na to pytanie, czy polska kolej jest bezpieczna, odpowiadały tak. Ja patrząc na wskaźniki też mówię, że tak, a dodatkowo dodaję, że ja się nie boję wsiadać do pociągu. Wypadki, katastrofy zdarzają się na kolejach, które już są w XXI wieku, bo my rzeczywiście dopiero, można powiedzieć, dążymy w tych aspektach systemów prowadzenia ruchu, co nie oznacza, że pociągi no jeżdżą tak same sobie i nikt nad tym nie panuje. Na pewno tutaj ta kwestia, która była poruszana, a więc nowoczesnego systemu sterowania ruchem, systemu łączności, których po prostu nie ma. I mamy od ponad roku zatrzymanie tego procesu. To jest wielka porażka. Mamy innego typu systemy. No, one nie są z XXI wieku, bo jeżeli chociażby ten radiostop, który można w sposób także nieuprawniony zatrzymać pociągi, jest często używany, a jest on gdzieś z okolic 87 roku, to to na pewno nie jest XXI wiek. Więc my mamy, można powiedzieć, taką mieszankę. Są nowe rzeczy, ale te, które miały być już w połowie ubiegłego roku i przenieść nas do takiego europejskiego systemu sterowania ruchem, także żeby granice kolejowe przestały istnieć pomiędzy krajami unijnymi, to to na pewno jest duża porażka. Ale większość rzeczy to jest dosyć znana i o nich było wiele mowy, tych rzeczy poruszonych wczoraj w artykule, w materiale TVN24. No ja na pewno nie wpadłem w jakąś większą panikę, że na kolei jest niebezpiecznie.
Pomówmy więcej o tym systemie Radio Stop. To jest system, który w razie zagrożenia, gdy na przykład na tym samym torze są dwa pociągi, to maszyniści dostają taki sygnał przez krótkofalówkę i zatrzymują te składy.
Znaczy wtedy w obszarze pewnym, bo to nie jest tak, że cała kolej stanie w kraju, ale na pewnym obszarze ten system może być uruchomiony albo przez maszynistów, jeżeli dostrzegą zagrożenie, albo przez dyżurnych ruchu i albo tutaj znów, jeżeli ten radiotelefon jest podłączony do, powiedzmy, w torach, jak mówiąc bardzo prosto, systemu samoczynnego hamowania pociągów, to on automatycznie pociągi wyhamowuje. Jeżeli nie, to maszynista musi to hamowanie pociągowi zadać i to jest system, tak jak mówię, on wszedł w końcówce lat 80. O nim może stało się głośniej w ubiegłym roku, bo no, chyba żartowni się, oczywiście ja z takich żartów się nie śmieję, używali go, puszczając przemówienie Putina i hymn rosyjski. To nie są systemy, które zagrażają bezpieczeństwu na kolei, bo one właśnie są po to, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom. Natomiast też nie pojawiły się rok temu, 2, 3 czy nawet 10 lat temu. Od czasu do czasu to jest zaklasyfikowane jako wybryki chuligańskie. Pojawiały się i zazwyczaj jak złapano te osoby, to okazywało się, że to są młodzi ludzie. Po kilku piwkach, no trochę im się chyba nudziło, postanowili się zabawić w kolejarzy. I dosyć tania jest to zabawa i prosta, bo mniej więcej, ja to 2 lata temu też sprawdzałem, 100-150 zł kosztuje albo radiotelefon, albo krótkofalówka, którą można wykorzystać do tego, żeby pociągi zatrzymać. A jak to zrobić, to jest też bardzo prosta rzecz, bo można o tym przeczytać, filmiki zobaczyć instruktażowe w internecie. I moja pretensja, dzisiaj też ją już rano powtórzyłem w TVN24, teraz ją powtórzę, mówiłem to w ubiegłym roku. Okej, to są incydenty, że nam się nic złego nie stanie, bo to jest system, który, no, nie można powiedzieć, że nic złego nie robi, bo on po prostu wprowadza zamieszanie na kolei. Jak te pociągi staną, trzeba sprawdzić, czy rzeczywiście nic się nie wydarzyło. Potem też nie zawsze pociąg może od razu ruszyć, bo trzeba sprawdzić, że nie wiem, 10 minut staliśmy, czy ta droga jego przebiegu jest wolna. I to było przez lata lekceważone i przez służby, że one niespecjalnie tych żartownisiów szukały, ale też przez sądy, bo pamiętam, przez rok się dwóch panów bawiło w zatrzymywanie na trasie między Łodzią a Warszawą i potem sąd dał im grzywnę 2800 zł, a straty są zdecydowanie większe. Więc na pewno tego nie można lekceważyć. Jeszcze raz to powtarzam, to nie zagraża naszemu bezpieczeństwu, ale też warto wiedzieć, jaka jest tego skala. W ubiegłym roku to rzeczywiście było 728 takich nieuprawnionego użycia tego sygnału. Zatrzymało się w całym kraju 665 pociągów. Żeby tę skalę lepiej zobrazować, to powiem, że w ubiegłym roku pociągów pasażerskich i towarowych uruchomiliśmy 2 298 000, a tutaj 665. Nie lekceważymy absolutnie, natomiast no to nie jest tak, że setki pociągów w całym kraju każdego dnia stają, ale trzeba to tępić, bo jest to zjawisko, które no może dezorganizować, czy na pewno dezorganizuje ruch pociągów i takich, gdzie codziennie jedziemy do pracy czy szkoły, ale też pociągów, które na przykład wiozą sprzęt wojskowy w kierunku Ukrainy.
Czy ma pan prezes takie informacje, żeby kolej pracowała nad tym, aby ten system, ten sygnał radio stop był jakimś sygnałem szyfrowanym, tak żeby nikt spoza kolei nie mógł go użyć?
Nie, tego się nie da zaszyfrować, bo to jest po prostu stary typ łączności analogowej na paśmie 150 MHz. Jeżeli idzie, bo też w tym materiale wczoraj panie dziennikarki podsłuchiwały rozmowy maszynistów, którzy mówili, że wiozą tam towary niebezpieczne i to oczywiście jest niebezpieczne, no bo jeżeli są to jakieś chemikalia, to no można wiedzieć, gdzie jedzie pociąg i starać się na jego drodze jakąś fizyczną przeszkodę na przykład ustawić, doprowadzić do wykolejenia. Możemy mieć wtedy oczywiście jakiś problem skażenia biologicznego.
Przez Szczecin jeżdżą takie chemikalia do zakładu.
Oczywiście, że tak. To takich pociągów jest sporo. Natomiast nie ma tego typu łączności, jeżeli idzie, bo też mnie już o to pytano, jeżeli idzie o przewoz amunicji w kierunku Ukrainy, czy w ogóle transport wojska na terenie naszego kraju. Więc ten system ma iść do lamusa, bo tu się nic nie da z nim zrobić porządnego i mieliśmy wejść właśnie na szyfrowaną łączność systemu GSMR i tu niestety jest porażka, którą już przewidywano kilka lat temu, kiedy przetarg był rozpisywany i podpisywano umowę, że te pieniądze jak na skalę przedsięwzięcia obejmującego całą sieć kolejową, nie jakieś pojedyncze linie, to jest tak duże, że możemy się nie wyrobić. No i nie wyrobiliśmy się. W ubiegłym roku w połowie ten system powinien być skończony. Niestety mamy w tej chwili jakieś 1000 dni opóźnienia. Gdyby te prace ruszyły, to za 3 lata system tej łączności nowej, szyfrowanej skończymy, tylko właśnie nie wiadomo, czy zaczniemy, czy na przykład nie dojdzie do zerwania umowy, bo w tej chwili trwają mediacje pomiędzy PKP PLK a firmami wykonawczymi. No, roszczenia są olbrzymie. Nikt nie da takich pieniędzy, bo roszczenia w tej chwili to jest ponad 3 miliardy złotych, czyli więcej od wartości kontraktu. No i niestety przez rok jesteśmy w takim rozkroku. Nie za bardzo wiadomo, może ktoś się boi podjąć decyzji, czy zerwać ten kontrakt. Druga strona może boi się go powiedzieć i niestety ten czas cenny, żeby przejść do tego XXI wieku pod względem łączności, ale to jest też nam konieczne, żeby przejść na wyższy system sterowania ruchem pociągów, gdzie błędy człowieka są eliminowane. Bez tej transmisji danych, która jest w tym systemie GSMR, nie może na przykład pociąg zredukować sam prędkości, jeżeli maszynista nie reaguje. Nie może się sam zatrzymać, więc to w sumie tworzy taki nowoczesny system zarządzania ruchem europejskim w kolejowie i niestety póki co ja nie jestem nawet w stanie powiedzieć, czy za 3 lata, czy za 4 go na naszych torach zobaczymy.
I jeszcze pytanie, panie prezesie, o bezpieczeństwo pasażerów w kontekście bagażu. Na wielu europejskich dworcach pojawiają się kontrole bagaży. Czy to jest przed nami, czy to już blisko, czy o tym się w ogóle w branży kolejowej, w branży bezpieczeństwa na kolei nie mówi? I także bezpieczeństwo ładunków, sprawdzanie, co tak naprawdę jest przewożone. Czy tak równolegle te dwie sprawy są w jakikolwiek sposób na agendzie?
Nie, o tym się mówi. Tutaj jest, dzisiaj rano przekazałem taką informację, decyzja już zapadła, bo my nie mamy, oczywiście no gdzieś się tam zdarzają dworce, ale to nie jest tak, że wszystko jest to uregulowane i wchodząc na przykład na dworzec przechodzimy przez bramkę pirotechniczną, czy wchodząc do pociągu. Czasami chociażby Eurostar, te składy ze względu na to, że jadą tunelem, tam są oddzielne perony zagrodzone, ale tam też nie sprawdza się, czy ktoś ma bombę ze sobą, tylko sprawdza się bilety. W tej chwili Polska jest jednym z 6 krajów, gdzie od maja są testowane urządzenia, ale znów nie, że będziemy tworzyć takie bramki jak na lotniskach, tylko takie wyrywkowe kontrole bagażu na przykład nas, czy mieliśmy do czynienia też czasami na lotniskach, nas po dłoniach sprawdza się takim urządzeniem, po to czy tam nie ma jakichś mikrośladów materiałów wybuchowych. I oczywiście jakby się ktoś ktoś uparł, to jest w stanie niekoniecznie jako przesyłkę konduktorską, ale w inny sposób doprowadzić do czegoś niedobrego w pociągu. Natomiast rzeczywiście zdecydowana większość kolei już tego nie prowadzi. Mamy przecież tysiące firm kurierskich, paczkomaty i tak dalej. I tutaj nie ze względu na to, że było jakieś zagrożenie, ale żeby huchać na zimne, no bo czasy się zmieniają, decyzja zapadła w najbliższym czasie, to też nie będą miesiące czy lata, w najbliższym czasie pewnie to będzie początek nowego roku. Intercity zamyka ten rozdział swojej historii. Nie będzie możliwości nadania przesyłek kurierskich ze względu na ewentualne potencjalne niebezpieczeństwo, no bo to licho rosyjskie czy białoruskie nie śpi. No widzieliśmy, że posuwają się do podpaleń w naszym kraju. Były też próby, żeby wybuchły materiały, które są przewożone w samolotach transportowych. Więc na wszelki wypadek Polska Kolej wkrótce z tego zrezygnuje.
Pan prezes Adrian Furgalski, zarząd zespołu doradców gospodarczych TOR. Bardzo dziękuję za rozmowę i polecamy w takim razie korzystanie z kolei mimo tych informacji.
Polecamy, tak jest. Bezpiecznej podróży zawsze życzę.
Wszystkiego dobrego. 12:25 to jest czas reakcji. Teraz pytanie od słuchacza dotyczące pewnej pięknej zapewne panoramy.
Dzień dobry, Krzysztof, stały słuchacz. Ja mam takie ciekawe pytanie, może by któryś z panów redaktorów w czasie reakcji się zainteresował. W momencie, kiedy był budowany Hansa Tower, było powiedziane, że będzie taras widokowy. Hansa Tower już stoi, a o tarasie nigdzie nic nie mogę znaleźć. I nie wiem, będzie, nie będzie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
W fazie projektowej były różne śmiałe plany, taki taras ogólnodostępny. Być może się pojawił, ale jak się dowiedziałem od osób zbliżonych do Hansy Tower, taras widokowy jest, ale każdy tam wejść nie może. Nie, nie, ale jeżeli jesteśmy na przykład klientami pobliskiego hotelu Dana, to możemy, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, czy też mamy mieszkanie, nieruchomość właśnie na terenie Hansy Tower, to też jak najbardziej. No i w uzasadnionych przypadkach wspólnota podobno udziela pozwolenia na to, żeby z tego tarasu skorzystać. I tak to na tę chwilę wygląda. W każdym razie takiego tarasu, że wchodzimy, płacimy za bilet i wjeżdżamy na górę, nic takiego na razie nie występuje i nic nie wskazuje, żeby tak miało być. A teraz się zastanawiam, czy z Hansy Tower widać Alt Buchholz. To jest taki użytek ekologiczny, dawny folwark, ruiny dawnych zabudowań, gdzie przyroda odzyskuje to w pełni. Wspaniałe przyrodniczo tereny na styku Osowa, Warszewa i północnych dzielnic Szczecina. No i w tym miejscu, właściwie na działkach liczących 10 hektarów, które przylegają do tego terenu, gospodaruje Uniwersytet Szczeciński. Ale Uniwersytet Szczeciński tę ziemię, którą dostał kiedyś od Skarbu Państwa, postanawia sprzedać. I tu się czerwona lampka zapala tym, którzy są obrońcami przyrody. I przy naszym telefonie jeden z takich obrońców, pan Artur Krzyżański, inicjatywa Uratujmy Alt Buchholz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Arturze, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście Uniwersytet zamierza sprzedać działkę 10-hektarową, na której miał posadowić jakąś swoją działalność dydaktyczną czy naukową?
No tak, to teraz jest już głośna sprawa. Piszą o tym media i my również już protestujemy przeciw temu, to znaczy protestowaliśmy już wcześniej, 2 lata temu, kiedy było uaktualniane studium Szczecina i tam skierowaliśmy taki projekt, który został opracowany przeze mnie i panią Frejno, panią urbanistkę naszą, panią inżynier architekt Elenę Frejno. I tam w tym projekcie właśnie jest na tym terenie propozycja, aby powstał zespół przyrodniczo-krajobrazowy, który by chronił te tereny przed zakusami jakiejkolwiek zabudowy.
Czyli byłby to taki bufor, prawda? Dla Alt Buchholz, taki teren.
No tak, rzeczywiście to całe, tak to analizowaliśmy, że istniejący użytek ekologiczny wzdłuż w zasadzie strumienia Brzęziniec oraz projektowany rezerwat przyrody, pierwszy rezerwat przyrody w lewobrzeżnej części Szczecina, stanowiłyby tutaj i ten zespół przyrodniczy nasz, który zaproponowaliśmy, stanowiłyby właśnie taką całość. Obok niedaleko jest też położony podobny zespół przyrodniczy Wodozbiór, a więc cały ten teren byłby takim pasmem przyrodniczo cennym i rekreacyjnym jednocześnie. I no, co prawda rozdziela i będzie rozdzielał ten teren, ten cały pas, niestety budowa trasy północnej i tu jest prawdopodobnie też pies pogrzebany, że w związku z tym, że ta trasa powstanie, no to będzie, no jakby jest to przetarcie szlaku dla właśnie takich pomysłów jak zabudowa mieszkaniowa.
Zabudowa mieszkaniowa. Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego, w wypowiedzi dla Szczecinie w Szczecinie.pl mówi tak. Działka była przeznaczona na cele statutowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ta, o której mówimy, 10-hektarowa.
Tak.
Natomiast zadanie to nie może być zrealizowane w związku z wymogami stawianymi przez warunki zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Kiedy tę działkę Uniwersytet od Skarbu Państwa dostawał, to były inne uwarunkowania, rozumiem, zagospodarowania przestrzennego tego terenu i one zostały zmienione w międzyczasie.
Tak, to były tereny porolne. Tam w tym miejscu były i przed wojną, i po wojnie uprawiane po prostu ziemie, uprawiano buraki jakieś i tak dalej. I rzeczywiście to była ziemia, która nie miała większej wartości jakby, tak? W sensie materialnym, finansowym. No właśnie, i tutaj trzeba jakby poszukać pewnego ciągu logicznego. W 2000 roku Uniwersytet od Skarbu Państwa, od ówczesnego instytucji, która zarządzała wtedy tymi porolnymi ziemiami, już nieużytkowanymi od wielu lat ziemiami, i robi taki prezent dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Te 10 hektarów dostaje w prezencie Uniwersytet. O treść tej umowy właśnie wczoraj wystąpiłem o udostępnienie informacji publicznej, także będę wiedział szczegóły i upublicznię oczywiście treść tej umowy, jak tylko dostanę. Natomiast teraz jeszcze popatrzmy dalej, co się dzieje. W międzyczasie miasto Szczecin uchwala tam plan zagospodarowania przestrzennego i na tych terenach już są zaplanowane osiedla mieszkaniowe. I co się dzieje w tym momencie z tą ziemią? Ta ziemia zyskuje na wartości i to wielokrotnie zyskuje na wartości, co oczywiście tutaj teraz widzimy, Uniwersytet chce wykorzystać, ponieważ ma wymówkę, że nie może teraz na cele dydaktyczne, podkreślam, wymówkę, na cele dydaktyczne wykorzystać tych terenów, no to musi to, w cudzysłowie, musi to sprzedać, tak? No zysk jest 50 milionów netto, dla Uniwersytetu to pieniądze takie nie chodzą piechotą, jak to się mówi.
No i może to wydać Uniwersytet na cele statutowe, ale statut bardzo szeroko to obejmuje, bo to może być działalność badawcza, działalność w zakresie kształcenia, działalności w zakresie współpracy z otoczeniem zewnętrznym, a nawet na politykę kadrową, czyli można zaryzykować stwierdzenie, że na przykład na podwyżki.
No właśnie, ale ja chcę tutaj dodać ważny aspekt, to znaczy to, że te tereny jakby no ktoś postanowił zamienić na mieszkaniówkę, mimo że jest to blisko użytek ekologiczny, planowany rezerwat. Te tereny są bardzo ciekawe historycznie, ponieważ są ruiny, głaz pamiątkowy, ruiny folwarku i tak dalej, i tak dalej. To jest niezwykłe miejsce i jest, powiedzmy, dla mnie osobiście, ja oprowadzam tam wycieczki od kilku lat, tam jest przepiękne mokradło, niewielkie mokradło, gdzie jest lustro wody również, ale jest to naprawdę oaza przyrody, ta, bo jest otoczona wzniesieniami i no i bytuje sobie tam pod ścisłą ochroną kumak nizinny, na przykład różne ptactwa.
Kumak nizinny, ja powiem, bo pana słabo słychać i mogli ludzie nie usłyszeć.
Kumak nizinny, tak. I naprawdę wyjątkowy płas. I teraz w tym momencie ja twierdzę, jest taki handelek po prostu nie do końca czysty, dlatego że w sumie można podejrzewać pewien układ, że miasto zrobiło tutaj dobrze uniwersytetowi. Uniwersytet teraz nie może, jak mówię, wymówka, nie może sprzedać, nie może przeznaczyć na swoje cele dydaktyczne czy statutowe, no to musi sprzedać to. No i jest to takie właśnie handlowanie tutaj z zyskiem, oczywiście, taka spekulacja ziemią. Ja uważam, w tej sprawie powinny się przyjrzeć jakieś instytucje śledcze, aby zbadać, czy nie ma po prostu przestępstwa dosłownie popełnionego w tym momencie poprzez stworzenie takiej sytuacji właśnie w tym miejscu.
I pan Janusz jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie Januszu, niech pan ściszy radio troszeczkę, dobrze? Bo mamy pogłos.
Już. Pan Śniemącik. W ogóle zgaszę.
O, będzie pan i tak słyszał w słuchawce.
Tak jest. I proszę pana, chodzi o te tereny, które Spółdzielnia Mieszkaniowa Bryza dostała pod zabudowę mieszkaniową, prawda? Na terenie tam właśnie istniejącej Kastoramy i Centrum Handlowych, nie?
Aha.
I pan Janusz Wąsik, ówczesny prezes i radny szczeciński, sprzedał te ziemię. Tam zapach jakiś wyrok, prawda? Wie pan. I to nie jest rzecz, tylko
dawna sprawa, tak.
Jest. Ziemia, tak jak ktoś tam zauważył, zyskała, nie wiem, 5000 razy, prawda, bo to było pole, gdzie buraki tam sadzono, bo odległość bliska do cukrowni, prawda, czy inne zboża. A jak to weszło w granice miasta w swoim czasie i miasto jako decydent zdecydowało, że to sprzeda po prostu po tak zwanej złotówce, tak się mówiło, proszę pana, że za złotówkę sprzedadzą grunty, tak? No dobrze, ale nie na cele komercyjne, tak jak powstała Kastorama i centra handlowe, tak? Tylko to miało iść na spółdzielnię mieszkaniową Bryza, tak? To jest raz. Druga rzecz, jest SM Bryza i SM Bryza 2. To jest spółdzielnia mieszkaniowa 1, spółdzielnia mieszkaniowa 2, prawda? Ja mieszkam w zasobach SM Bryza 1, tak? Przy ulicy Maciejewicza, w tym pierwszym bloku.
I jakie są różnice, panie Januszu, jeżeli chodzi o SM Bryza 1, SM Bryza 2? Czy to ma jakieś przełożenie na sprawę, o której pan mówi?
Pana, od około 12 lat nie mieszkam już w zasobach Bryzy. Zostawiłem to mieszkanko synkowi, niech się męczy. To jest 11 piętro. Ja to mieszkanie dostałem nie z SM Bryza, bo jeszcze SM Bryza nie istniała. Dostałem z SM Kolejacz.
Panie Januszu, bardzo dziękujemy za wskazanie na te nieprawidłowości. Ta stara sprawa właśnie sprzedaży tych gruntów, gdzie się teraz znajduje Kastorama i Centrum Handlowe Ster. I pan Przemysław jeszcze jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa. Ja nie chciałbym jakichś tworzyć teorii spiskowych, natomiast po wysłuchaniu tego pana odnośnie terenów tych uniwersytetu, to taka myśl mi przyszła. Czy na etapie, kiedy był przygotowywany projekt planu zagospodarowania przestrzennego, czy uniwersytet jako strona, to chyba z dużym znaczeniem mająca 10 hektarów, czy uczestniczyła w tym projekcie, ewentualnie później, czy wprowadzała jakieś wnioski, składała jakieś wnioski o poprawki, bo jeżeli nie uczestniczyła i miasto tak sobie zmieniło plan zagospodarowania przestrzennego, co jest dla uniwersytetu korzystne, no to tak jakby zaniechali działania, o ile tak się stało, zaniechali działania, które mogłyby doprowadzić do tego, że teren nie byłby przeznaczony w pełni, przynajmniej cały teren, na objęty planem na zabudowę komercyjną.
Dziękujemy panie Przemku, pozdrawiamy. No i pytanie do naszego gościa Artura Krzyżańskiego z inicjatywy Uratujmy Alt Buchholz. Czy pan wie, czy uniwersytet zgłaszał jakieś uwagi do tych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu?
Nie, nic o tym nie wiadomo. Tylko powiem tak, że myśmy 2 lata temu właśnie już głośno protestowali i pisali wnioski masowo do Urzędu Miasta w sprawie, żeby przeznaczyć, żeby te tereny miasto zachowało jako tereny zieleni, że jest wiele powodów, żeby to zrobić. No i niestety miasto niewiele zrobiło, to znaczy tylko takie pozorowane ruchy były, takie grzeczne listy, no żałosne trochę, że do właśnie między innymi rektora uniwersytetu, żeby wystosowane przez prezydenta miasta Szczecin, żeby może uniwersytet zrezygnował z tych ziem, z tego terenu. No było to żałosne rzeczywiście, odpowiedzi były takie. Co prawda odpowiedź uniwersytetu jest ciekawa, że uniwersytet jest otwarty na propozycje jakieś ze strony miasta, jakiegoś rozwiązania kwestii, że uniwersytet wie, że jest to cenny przyrodniczo teren i tak dalej, taka była odpowiedź, i że czekają na jakieś propozycje ze strony miasta. I okazuje się, że żadnych propozycji nie było. Cisza ze strony miasta, nie wykonali żadnego ruchu. Tutaj akurat też niestety Zieloni i Szczecin brali w tym udział i porozumiewali się z Urzędem Miasta. Tam jeszcze ważny aspekt był, że wiceprezydentem wówczas był pan Wacinkiewicz. Pan Wacinkiewicz, który jednocześnie jest profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, proszę państwa.
Ciekawe wątki, panie Arturze. Ja obiecuję panu i słuchaczom, że my do tej sprawy wrócimy. Mam nadzieję, że jutro uda się nam porozmawiać z radnymi na ten temat. Za dziś panu dziękuję. Wiem, że pan
chciałbym
wczoraj...
jeszcze zaprosić, jeśli można.
Tak, oczywiście.
Organizujemy duży protest pod rektoratem Uniwersytetu na Alei Jana Pawła. To taki piękny budynek zabytkowy, ceglany, i tam we wtorek, najbliższy wtorek 17 grudnia o godzinie 17 czarny protest. Wszyscy proszę, jeżeli możliwe, żeby być na czarnym. Chcemy po prostu głośno tam zaprotestować przeciwko temu bardzo nieładnemu zachowaniu uniwersytetu. I powiem jeszcze tylko, że to jest bardzo zły przykład dla na przykład studentów Wydziału Ekonomicznego, że jak oni mają interesy robić w tym momencie. No to jest ciekawa sprawa.
Dziękuję bardzo. Artur Krzyżański, inicjatywa Uratujmy Alt Buchholz był naszym gościem. Przypominamy, protest 17 grudnia, a oferta sprzedaży 10-hektarowej działki przy tym użytku ekologicznym Alt Buchholz jest na stole. Uniwersytet Szczeciński sprzedaje tę działkę za 50 milionów złotych netto. Zobaczymy, jak sprawa się dalej potoczy. Oferty można składać do 31 grudnia. Czy uda się jeszcze z tej transakcji wycofać? Zobaczymy. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, również pozdrawiam wszystkich.
A przy naszym telefonie kolejny gość i gorący temat, można by powiedzieć śliski, ale musimy go podjąć. Ceny masła szaleją, nie pierwszy raz. Przypomnę, tutaj wątek polityczny, że za czasów PiSu, kiedy była szalejąca inflacja, także masło kosztowało 10 zł i teraz też kosztuje 10 zł. PiS zrobił go konferencję prasową, gdzie wyjęło taką kostkę masła z sejfu, mówiąc, że to wina Tuska. Sprawdźmy, wina Kaczyńskiego czy Tuska, co wpływa na ceny masła w Polsce. Przy naszym telefonie pan Marcin Chydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie prezesie, czemu mamy tak drogie masło? Czy to gra jakichś międzynarodowych rynków? Co spowodowało, że tak dużo musimy płacić za masło, przed świętami zwłaszcza?
Znaczy, mogę powiedzieć jedno, że na pewno nie jest to wina ani Kaczyńskiego, ani Tuska, ani nikogo innego, jeżeli chodzi o polityków. Chociaż jak widzę, politycy, zwłaszcza ostatnio, wykorzystują tą cenę masła, żeby okładać się nią jak maczugą. Natomiast tak naprawdę to jest zbieżność bardzo wielu różnych elementów. Po pierwsze, jest to niższa produkcja mleka w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia, ale także zachód Unii Europejskiej. Skoro jest mniej mleka, no to więcej kosztuje też masło. Z kolei w Polsce, co prawda, my mamy dość większą produkcję niż na przykład w Unii Europejskiej, o 4%, ale nasi przetwórcy skupili się na produktach, które są bardziej opłacalne, czyli tak jak odtłuszczone mleko w proszku czy ser. Ważnym elementem są rosnące koszty energii, pracy, transportu, a także, co jest może paradoksalne, regulacje środowiskowe Unii Europejskiej, bo musimy sobie zdawać sprawę, że dbanie o klimat bardzo kosztuje. I ponoszą te koszty głównie przetwórcy mleka, jeżeli chodzi o naszą branżę. I to musi się niestety znaleźć odzwierciedlenie w cenach produktów końcowych. Także pewnie jakiś element także odgrywają tak zwane kontrakty terminowe na masło, czyli że ktoś kupił taki kontrakt terminowy na masło i nie chce teraz sprzedawać, licząc, że będzie ono jeszcze droższe. Czyli takie, powiedzmy, elementy spekulacyjne. Jeżeli to wszystko się złoży w jedno, no to mamy tak wysoką cenę masła, plus jeszcze okres przedświąteczny, polityka sieci handlowych, bo musimy sobie jasno powiedzieć, że w Polsce ceny masła nie ustalają przetwórcy mleka, ale sieci handlowe, które zdominowały ten rynek. Także mamy to, co mamy.
Z prognoz ekspertów wynika, zgadza się pan z nimi, że kolejne miesiące przyszłego roku mogą w końcu przynieść pewną stabilizację lub niewielki spadek cen wynikające z okresu spowolnienia popytu na masło.
Tak, znaczy ja myślę, że to już nie będzie aż tak duży, wręcz kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen masła. Natomiast pewnie nie należałoby się tego spodziewać, że ta cena znacząco się obniży w najbliższych miesiącach. Ona zostanie ustabilizowana na takich dość wysokich poziomach.
Przyjmując, że obecnie za kostkę masła, to taka pocieszająca, panie prezesie, informacja na zakończenie naszej rozmowy dla słuchaczy. Płacimy średnio około 8 zł, a średnie wynagrodzenie według GUS w trzecim kwartale tego roku osiągnęło poziom 8161 zł brutto. Oznacza to, że nasza siła nabywcza przekłada się obecnie na 1020 kostek masła i to mimo gwałtownego wzrostu cen okazuje się znacząco więcej niż przed rokiem, kiedy to średnio zarabiającego Polaka stać było na 905 kostek masła. Brzmi to pocieszająco?
No, jak pan redaktor to powiedział, to niewątpliwie jest jakiś progres, ale z drugiej strony miejmy świadomość tego, że jest to wszystko też efektem wzrostu płacy minimalnej, prawda, i generalnie wzrostu płac. A u przetwórców pracują pracownicy, którym muszą zarabiać coraz więcej, w związku z tym są coraz wyższe koszty. Więc to się wszystko tak nakręca, więc nie ma tutaj sytuacji win-win, gdzie wszyscy wygrywają, ktoś musi zawsze za to zapłacić i no niestety zawsze jest to jednak klient ten indywidualny w sklepie.
O nieprostych zależnościach, które wpływają na cenę masła, mówił pan Marcin Chydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. Dobrze.
To jest czas reakcji, 12.48, a teraz przenosimy się do gminy Goleniów. Napisał do nas słuchacz. Szukam tego maila w tym nawale kartek, które tu mam. Słuchacz jest przy naszym telefonie. To jest pan Mateusz. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie Mateuszu, napisał pan tak. Jestem mieszkańcem gminy Goleniów, zatroskanym i zmartwionym rodzicem malucha żłobkowego. Chciałbym się dowiedzieć od radnych gminy Goleniów z klubu Koalicji dla Gminy z przewodniczącym panem Tomaszem Banachem, dlaczego są przeciwko kompromisowi dofinansowania żłobków w gminie Goleniów, jaki zaproponował pan burmistrz na 7 sesji rady tej kadencji. Proszę powiedzieć, w czym rzecz z tym dofinansowaniem do żłobków, bo mamy ten rządowy projekt, tak popularne babciowa, fachowo nazywając aktywność. Aktywny rodzic zapewnia 1500 zł miesięcznie dla rodziców uczęszczających do żłobków. I u nas, u państwa był taki plan w gminie, żeby jeszcze gmina dofinansowywała te żłobki?
Znaczy, na początku chciałbym powiedzieć, że gmina Goleniów nie posiada publicznych żłobków. Są to wszystko żłobki prywatne. A sytuacja ta jest dzięki zasłudze pana Krupowicza, byłego burmistrza, oraz pana Banacha. I w tym momencie ceny żłobków są wyższe niż 1500 zł i gmina zadeklarowała się w poprzednich kadencjach, że będzie dofinansować i pomagać rodzicom w kosztach żłobkowych.
Wie pan, to jest tak, że zapewne ta cena za prywatne żłobki wzrosła dlatego, że jeżeli ktoś wie, że jest na coś dofinansowanie, a tak wiedzą prowadzący te żłobki, no to podnoszą ceny. Czego pan oczekuje od radnych w związku z tym? Jaka była konkretnie propozycja pana burmistrza Krzysztofa Sypienia?
Znaczy, ja już mówię, że w tym momencie dofinansowanie gminy Goleniów dla dzieci, rodziców żłobkowych z Goleniowa wynosi 940 zł. Pan burmistrz Sypień proponował dopłatę 700 zł. I byłoby to pokrycie tak w takim stopniu, że rodzice nie dopłacaliby w tym momencie nic, powiedzmy przez swoją złotówkę, a całe koszty wzięłaby na siebie gmina oraz państwo, państwowy program Aktywnie w żłobku.
No i przy naszym telefonie jest wywołany do tablicy pan Tomasz Banach, klub Koalicja dla Gminy, radny Rady Miejskiej w Goleniowie, przewodniczący tego klubu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam radiosłuchaczy.
Proszę wytłumaczyć panu Mateuszowi, dlaczego państwo się nie zgodzili na tę formę dofinansowania, którą pan burmistrz zaproponował na ostatniej sesji.
Nie tyle, że nie zgodziliśmy się, tylko chcemy po prostu konkretnej wyliczanki. Nie bardzo rozumiem też tutaj pana Mateusza, w czym jest rzecz. Czy to znaczy, że pan Mateusz ponosi wyższe opłaty niż są przewidziane w tej chwili? Bo koszty większości żłobków w Goleniowie wynoszą utrzymania dziecka i opłaty dla rodziców 1500 zł. I to w 100% jest pokrywane przez program rządowy, tak zwany babciowy, jak pan redaktor powiedział, w związku z czym dla rodziców nie wiąże się to z żadną ani podwyżką, ani obniżką, tylko po prostu wychodzą na zero. Tak przynajmniej zadeklarował pan burmistrz Sypień, podając nam propozycję tej uchwały. Więc mam pytanie do pana Mateusza, czy pan Mateusz został w jakikolwiek sposób zmuszony do wyższych opłat, bo no, w tym momencie ja nie mam tej wiedzy. Natomiast chcę tylko też jasno powiedzieć i panu Mateuszowi, i wszystkim radiosłuchaczom, że właśnie od 1 października większość żłobków przedszkolnych, jak i chyba w całej Polsce, nagle podniosło swoje opłaty do 1500, czyli do takiej kwoty, jaka jest pokrywana z rządowego programu Aktywny Rodzic.
Panie Mateuszu, proszę powiedzieć, czy ma pan informację, że ten żłobek będzie droższy?
Tak, od 2025 roku żłobki będą droższe.
Ale skąd taka informacja i jaki wpływ na to ma gmina? Dlatego, że żłobki wszystkie w Goleniowie są prywatne i to one ustalają kwotę, jaką obciążają rodziców. Natomiast zadeklarowały, tak przynajmniej podał nam pan burmistrz Sypień, zadeklarowały kwotę utrzymania 1500 zł. Więc ona jest w 100% pokrywana przez rządowy program i nie rozumiem, w czym jest w tej chwili problem.
Panie Mateuszu, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, już tłumaczę. Tak. Budżet na oświatę i wychowanie na rok 2025 jest przewidziany na poziomie 135 milionów. Wydatki na żłobek na 2025 rok są proponowane na wysokości 2 milionów złotych. W przyszłym roku czeka nas prawdopodobnie waloryzacja obecnego dofinansowania, które będzie wyższe, związane ze wzrostem najniższej krajowej. I proszę pana, no logicznie myśląc, 940 zł, a propozycja pana burmistrza 700 zł, no to chyba już są korzyści dla gminy. Czy się mylę?
No, jaka jest korzyść dla gminy, jeśli ma dopłacać do czegoś, co kosztuje zero? Proszę mi to wytłumaczyć.
Nie będzie kosztowało zero, proszę pana.
Na chwilę obecną, czy pan
na chwilę obecną
więcej?
Kosztują? Na chwilę obecną kosztują 1500 zł.
Ale w przyszłym roku, panie Mateuszu, według pana ma być drożej. Ma pan takie informacje od właściciela, na przykład jakiegoś żłobka, rozumiem, tak?
Dokładnie.
Ile będzie kosztował?
Maksymalna kwota, jaką powinien ponosić rodzic, 2200.
2200 zł. Panie Tomaszu, panie przewodniczący, pan nie ma takich informacji, żeby ta podwyżka...
Nie mam, oczywiście, że nie mam takich informacji, natomiast jeśli będą te podwyżki...
No właśnie, tak, to czy zmienią państwo czegoś... stanowisko?
Oczywiście, że tak. My w ogóle jesteśmy za tym, żeby dofinansowywać żłobki w gminie Goleniów, bo chcemy, żeby był jak najwyższy poziom świadczenia tych usług. Także jak najbardziej chcemy nawet na najbliższej sesji o tym rozmawiać. Wystąpiliśmy do pana burmistrza, żeby pokazać nam, jak to wygląda również w ościennych gminach, bo z tego, co mamy informacje, to albo gminy w ogóle nie dopłacają, albo dopłacają na poziomie 300-350
zł. I ostatnie zdanie, poproszę, panie Tomaszu. I pan Mateusz, ostatnie zdanie jeszcze, bo musimy kończyć.
Panie przewodniczący, członkowie Koalicji dla Gminy byli na komisjach do spraw społecznych i do spraw budżetu i znali, jakie są propozycje pana burmistrza w tej sprawie, więc proszę nie mówić, że nie wiecie. Poza tym wszystkie gminy ościenne, gmina Goleniów dokłada najmniej do żłobków. Taki jest fakt.
Panowie, dziękuję. Wrócimy
do
tej
sprawy. Ja muszę jedno zdanie powiedzieć. Na chwilę obecną gmina Goleniów dopłaca ponad 900 zł do jednego żłobkowicza i w żadnej innej gminie nie ma takich kosztów. Maksymalne są na poziomie 300-350 zł.
Pan Tomasz Szybana. Koalicja dla gminy. Bardzo dziękuję. Radny Rady Miejskiej w Goleniowie i pan Mateusz. My także dziękujemy. Patryk Srokowski, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia jutro po godzinie 12.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.